Several months ago, as Brother Ed and I, as usual,
kilka miesięcy temu, gdy jak zwykle wyczekiwaliśmy z bratem Edem na Pana i szukaliśmy Jego prowadzenia w związku z grudniowym szkoleniem odnośnie tego, o czym będziemy mówić i w jaki sposób je przeprowadzimy. Nauczyłem się na podstawie wzoru brata Lee, by dać Panu wystarczająco czasu, by wyczekiwać na Niego. Ostatecznie stało się jasnym, że na tym szkoleniu omówimy Księgę Hioba, Przypowieści Salomona i Księgę Koheleta. Zaś ostatnie, 12. poselstwo, w którym jesteśmy, jest jedynym poselstwem studium krystalizującego Księgi Koheleta. Jednak brzemię we mnie o to poselstwo było bardzo ciężkie. Był to pierwszy plan, który ułożyłem spośród sześciu, które były moim działem. Jest w nim bardzo szczególne brzemię. Mówię wam o tym, byśmy stali jedno, by wydobywać z tego słowa. Jest i będzie miał miejsce silny opór od wroga przeciw temu poselstwu. Od jego kohort w powietrzu, od naszego ja, naturalnego życia, koncepcji oraz kultury w nas wszystkich. Jestem tego świadomy. Jednak dzięki Pańskiemu miłosierdziu i łasce, w przypadku takiej liczby drogich świętych jak wy, których poświęcenie jest świeże, których miłość do Pana się rozwija, szukacie teraz życia i prawdy i samego Chrystusa bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Uwolnienie tego brzemienia jest więc sprawą ciała. Tytuł tego poselstwa to Marność nad marnościami, rzeczywistość, jaka jest w Jezusie i objawienie Synów Bożych. Marność nad marnościami jest oczywiście tematem Księgi Koheleta. Niezwykle bogaty król Salomon, znany ze swojej mądrości, tak, że sama królowa z Afryki przybyła, by go zobaczyć, by przekonać się, czy jest to prawdą. W swoim ludzkim życiu doświadczył wszelkich materialnych błogosławieństw i przyjemności. Nie wiemy jednak, co ostatecznie doprowadziło go do tego, że zdał sobie sprawę, że wszystko jest marnością. Niczym oddech, pozbawione sensu, bezcelowe. Używając bieżących wyrażeń, absurdalne, niedorzeczne. Wszystko pod słońcem, co oznacza stare stworzenie, wszystko w upadłym ludzkim życiu w oczach Boga jest marnością. Gonitwą za wiatrem. Bez względu na to, jakim tymczasowo może się wydawać w ludzkim życiu. O, to małżeństwo, to życie rodziny jest po prostu wspaniałe. Być może jednak 15 lat później jest zupełnie inne. O, moja praca, kariera jest tak obiecująca. Jednak ostatecznie wierzę, że Dwa słowa mogą podsumować ludzkie życie. Oczywiście nie zakładam, że wiem, co się stanie z niewierzącymi przy wielkim białym tronie i z wierzącymi przed Synem Człowieka. Jednak w pewnym sensie mógłby powiedzieć do wszystkich niewierzących: marność. Zmarnowaliście całe swoje życie. Stworzyłem was ze względu na mój zamysł, ale dla was nic to nie znaczyło. Odrzuciliście wiarę w mojego Syna, byście mogli się stać moimi dziećmi. Teraz ma miejsce nad wami sąd. Mam jednak głębokie przekonanie, pełne smutku, głęboko w sercu płacząc, że Syn Człowieka będzie musiał powiedzieć do wielu wierzących: marność. Marność w tym, jak właściwie żyłeś. Paweł powiedział wam w liście do Efezjan, abyście dłużej nie postępowali, jak postępują poganie w próżności swego umysłu. Tak, byliście w kościele przez kilka godzin tygodniowo. Jednak żyliście dla czegoś innego. W mojej ocenie było to marnością. Nie ma w was rzeczywistości. Musicie ją zdobyć. Powiedziałbym, że może to raczej zabrzmieć nie tyle co niepokojąco, a po prostu zaskakująco. Poselstwo to rozwijało się we mnie od 1959 roku, ponieważ był to czas w moim ludzkim życiu jako student na uniwersytecie, gdy musiałem szukać po omacku odpowiedzi na pytanie, jakie jest znaczenie tego wszystkiego. Jestem wierzący, wiem, że narodziłem się z Boga, wiem, że On mnie powołał. Jednak jaki jest cel tego wszystkiego? Odbędziemy więc niezłą podróż. Musimy rozpocząć od otworzenia wersetów o marności nad marnościami z Księgi Koheleta. Następnie wyruszymy w podróż ku rzeczywistości, która jest w Jezusie. Oraz do bycia tymi, którzy są w Bogu, który sam jest rzeczywistością. Ostatecznie rozwinie się w nas głęboka tęsknota za objawieniem, ukazaniem się Synów Bożych i uwolnieniem całego stworzenia od cierpienia, zepsucia i marności oraz dokonaniem zmiany wieku na wiek Królestwa. Zacznijmy teraz przechodzić przez plan. Pierwszy punkt rzymski. Marność nad marnościami. Wszystko marność. W oczach Boga wszystko, co żyje w starym stworzeniu, poprzez upadłe ludzkie życie, jest marnością. Gdy się z wami o tym dzielę, wewnątrz mojej istoty pojawia się głęboka troska. Rzecz jasna za wszystkich świętych, i nie będąc stronniczym czy mającym określone upodobania, jednak ta troska szczególnie dotyczy młodszych dorosłych, którzy lada moment wejdą w wiek średni i którzy tak naprawdę żyją w ten sposób. Zaobserwowałem to, a na ostatnim spotkaniu z kilkudziesięcioma współpracownikami, gdy mieliśmy społeczność odnośnie wielu kluczowych spraw, jeden doświadczony brat powiedział coś całkiem mądrego odnośnie tej grupy świętych. Powiedział, że ich serce i duch jest w Kościele, ale ich umysł jest w świecie. Miałem już wcześniej pewne prostsze spojrzenie, jednak podstawowa myśl jest taka sama. Jedną nogą są w Kościele, Bożym Królestwie, a drugą w świecie, obecnym wieku, Królestwie Szatana. I oto stoję przed Panem, odpowiedzialny za to, by im powiedzieć, że jest to marność. Ponieważ poselstwo to nie jest doktrynalne, nie jest zaledwie interpretacją jakichś wersetów, chciałbym tutaj podać pewien przykład oraz definicję czegoś, co jest z tym związane. Z naszym szkoleniem związane jest brzemię. Przykładem tym jest słowo kariera. Czy powiedzielibyście, że Daniel, będąc w Babilonie, robił karierę? Że żył dla kariery? Zdawał sobie sprawę, że wraz ze swoimi towarzyszami zostali tutaj przyprowadzeni i otrzymali wykształcenie, ponieważ znajdowali się na najwyższym poziomie spośród całej znakomitej młodzieży. Przewyższył on wszystkich swoich rówieśników, którzy pochodzili z Babilonu i robił rzeczy, które zaskakiwały króla. I otrzymał najwyższą pozycję. Gdy Imperium Medo-Perskie podbiło Imperium Babilońskie, król niewątpliwie zdał sobie sprawę, że ten człowiek jest wyjątkowy. Musimy go mieć w naszym rządzie. Czy Daniel żył dlatego? Czy powiedział: w porządku, utknąłem w Babilonie, nigdy nie będę w stanie wrócić do domu, nigdy więcej nie zobaczę rodziny. Równie dobrze mogę prowadzić życie, które się liczy. Jest pełne radości, przyjemności, dobrobytu oraz uznania. Był tam, musiał pracować, miał stanowisko. Nie żył jednak dla Babilonu. Żył dla Jerozolimy i modlił się trzy razy dziennie w jej kierunku, ryzykując własnym życiem. Modlił się o wypełnienie proroctwa Jeremiasza, że po 70 latach nastąpi powrót resztki. Jest to przykład pobożnej osoby, bardzo dobrze wykształconej, pracowitej i rzetelnej w swojej pracy. Jednak żył on dla Bożego interesu na ziemi. I tak jak tu stoję, mam żywo w pamięci zdjęcie brata, współpracownika, które zostało do mnie wysłane dziś rano, który pełen pokoju leżał na łóżku w swoim domu, otrzymując opiekę hospicyjną, śpiewając i wychwalając ze swoimi córkami. I chociaż cierpię, widzę Boga człowieka, kończącego swój bieg. Życie pełne rzeczywistości. Odniosę się jednak w raczej nieznany sposób, by przykryć wszystkich, do innej sytuacji, do innego drugiego brata. Pamiętam sprzed kilkudziesięciu lat, gdy był młody, wyraził się bardzo jasno, po co żył. I powiedział: żyję dla mojej kariery. Dla kariery. Mamy tutaj kilka definicji kariery. To zawód, do którego ktoś się przygotowuje i podejmuje jako stałe zajęcie. Czy Łukasz robił karierę? Był bardzo wykwalifikowanym lekarzem. Występują medyczne zwroty w jego Ewangelii. Jednak porzucił wszystko, by podróżować z Pawłem. Kolejna definicja kariery. Nieprzerwane dążenie do ciągłych sukcesów, szczególnie w życiu publicznym, zawodowym oraz biznesowym. Oto jest ten drogi święty, który mówi nie dla szkolenia pełnoetatowego, nie dla służby w pełnym wymiarze. Jestem dla mojej kariery, dla nieprzerwalnego dążenia do ciągłego sukcesu, do tego, by coś osiągnąć w tym wieku. Kariera. Czyjeś postępowanie, czy też rozwój w ciągu całego życia. To, do czego ktoś zmierza. To nie tylko zajęcie. Musisz pracować. To reguła. Możemy osiągać znakomite wyniki, tak jak Daniel. Jednak wewnętrznie nie żyjemy dla tego. I na koniec. Zajęcie, które wymaga szczególnego szkolenia i uznawane jest za dzieło całego życia. Bóg wie, Pan przeszukuje wszystkie wewnętrzne części serca, jednak wspomniałem o tym wszystkim, ponieważ są pośród nas drodzy, kochani święci, którzy jeszcze nie zdają sobie sprawy, że wszystko pod słońcem, co jest upadłym, starym stworzeniu, jest marnością. Dlaczego mielibyśmy poświęcić się pogoni za marnością nad marnościami, by zyskać jakieś uznanie, jakiś medal? Jaką ktoś ma korzyść z medalu olimpijskiego, gdy ma zostać wrzucony do jeziora ognistego? Jest więc to brzemię, abyśmy otrzymując mądrość od Boga, zdali sobie sprawę, że wszystko w starym stworzeniu jest marnością. Chcę przeczytać kilka zdań z pierwszego rozdziału życiostudium przypowieści Salomona, które jest słowem wstępu do przypowieści Salomona, Księgi Koheleta oraz Pieśni nad Pieśniami. Nie chcę ufać mojej pamięci, chcę przeczytać to, co napisał Brad Lee. Księga Koheleta podkreśla marność nad marnościami wszystkiego, co znajduje się pod słońcem, z czego zdaje sobie sprawę człowiek poprzez mądrość, którą otrzymuje od Boga. Wszystko, co znajduje się pod słońcem, jest marnością. Jednak wszystko, co jest w niebiosach, jest rzeczywistością. Jeśli skontaktowałeś się z Bogiem i otrzymałeś od Niego mądrość, ujrzysz, że wszystko, co znajduje się pod słońcem, jest marnością. i gonitwą za wiatrem. Nie mam żadnej pewności, że mogę powiedzieć coś, co sprawi, że którykolwiek z drogi świętych zgodzi się, że jest to marność nad marnościami. Moją odpowiedzialnością jest po prostu uwolnienie słowa, tak jak jestem w stanie, ponieważ ufam temu, co powiedział Brad Lee. Wyłącznie, gdy skontaktujemy się z Bogiem, otrzymując od Niego mądrość, zrozumiemy stan ludzkiego życia na ziemi, w starym stworzeniu. Nie jestem w stanie oglądać wiadomości. Jest tam tylko marność, usta wypowiadające marność nad marnościami. Jesteśmy tym otoczeni. Jeśli to pokolenie i następne ma być użyteczne dla Pana, to muszą oni zdać sobie z tego sprawę. Nawet jeśli ktoś zdobędzie doktorat, napisze pracę doktorską i ją obroni, będzie miało miejsce zakończenie studiów, założą strój absolwenta, oto doktor taki, a taki, wewnętrznie zdają sobie sprawę, że w sobie samym jest to marnością. Zdobyłem to wykształcenie dla Pana, ze względu na moją służbę dla Niego, by żyć dla Niego, bym żył normalnym życiem. Nie szukam niczego pod słońcem. Teraz przeczytam podpunkty, podkreślając mały punkt B. A. W Księdze Koheleta 1:2-12 widzimy, że tematem tej księgi jest marność nad marnościami. Marność nad marnościami. Oto kryształ. Punkt pierwszy. Centralna myśl zawarta w Księdze Koheleta to marność nad marnościami ludzkiego życia, które znajduje się pod słońcem i odpada od Boga. Punkt drugi. Na treść Księgi Koheleta składa się opis ludzkiego życia upadłej ludzkości pod słońcem. Życia w skażonym świecie. Punkt trzeci. Nauki Salomona w Księdze Koheleta pokazują, że ludzkie życie w skażonym świecie jest marnością, gonitwą za wiatrem. Punkt czwarty. W świetle Księgi Koheleta dzieje ludzkości od początku do chwili obecnej to marność. Punkt piąty. Bez względu na to, jak coś może być dobre, doskonałe, cudowne i wspaniałe, o ile jest ze starego stworzenia, o tyle jest częścią marności nad marnościami pod słońcem. Bez względu na to, czym to jest, napisaliście najlepiej sprzedającą się książkę, otrzymaliście wspaniały awans, odziedziczyliście 10 milionów dolarów od nieznanego wujka. Wszystko to jest marnością, ponieważ jest częścią starego stworzenia. I jest z naszej strony ogromnym błędem gonitwa za czymś chwalebnym w starym stworzeniu. Ponieważ wcześniej czy później zdamy sobie sprawę, że nasze życie poszło na marne. Brad Lee, nie jestem w stanie zacytować publikacji, z której to pochodzi, po prostu to pamiętam, stojąc przed Panem. Powiedział, że w pewnym momencie swojego życia spotkał innych studentów, będąc w średnim wieku. którzy obrali zupełnie inną drogę. Spotkali się z bratem Lee, mówiąc mu: bracie Lee, podjąłeś właściwą decyzję. My jednak nie możemy jej podjąć za innych, za nasze dzieci, czy za siebie nawzajem. Jeśli ktoś widzi, że wszystko pod słońcem jest marnością, będzie dalej żyć normalnym ludzkim życiem, kształcić się, wchodzić w związek małżeński, zakładać rodzinę, pracować i tym podobne. Nie będzie to jednak podyktowane karierą, zdobywaniem chwały w tym wieku, ale by żyć zdrowym, naturalnym życiem przez wzgląd na odwieczną wolę i zamysł Boga, tak jak Daniel. A co ciekawe, tak na marginesie, w kwestii Daniela, gdy miał właśnie zostać wrzucony do jaskini lwa, pamiętacie, co powiedział król? Nazwał go Danielem, sługą Boga żywego. W pełnym wymiarze zajmował on wysokie stanowisko rządowe. Jednak został uznany za kogoś ponad króla, sługę Boga żywego. Gdy więc Daniel miał zostać wrzucony do jaskini, król powiedział do niego: Danielu, Bóg, któremu nieprzerwalnie służysz, wyratuje cię. Jakież to świadectwo. Wykonujecie swoją pracę. To jasne. Jesteście wierni, pracowici, rzetelni, godni zaufania w waszej pracy. Musimy tacy być. Jednak istnieje świadomość, że w rzeczywistości żyjecie dla Boga i Jemu służycie. Czyż nie mam racji? Tak. Punkt szósty. Jedynie nowe stworzenie, które znajduje się w niebiosach, a nie pod słońcem, nie jest marnością, ale rzeczywistością. To, co więc Bóg czyni w nas wszystkich, to doprowadzenie do powstania nowego stworzenia z wnętrza starego stworzenia. Zewnętrznie, fizycznie, musimy dalej żyć w starym stworzeniu w rozsądny i praktyczny sposób. Nasza uwaga jednak powinna skupiać się na rozwoju nowego stworzenia, powiększającego się z naszego ducha, aż cała nasza dusza zostanie całkowicie przesycona, przepojona i przeobrażona. A teraz po prostu gorliwie wyczekujemy przemienienia, otoczenia chwałą synów Boga. Punkt B. W Psalmie 39, 4-6 Dawid zdawał sobie sprawę z nicości i marności swego życia. Przeczytam wersety 5 i 6. Panie, daj mi poznać mój kres i miarę moich dni, abym wiedział, jak jestem znikomy. To znaczy, jak ulotny, przemijający. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a okres mojego życia jest niczym przed Tobą. Zaprawdę, każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Oto Dawid. Teraz podpunkty wniosą trochę więcej światła. Punkt pierwszy. W tym psalmie Bóg doprowadził Dawida do uświadomienia sobie, że był niczym i był marnością. Dowiedział się on, że każdy człowiek w najlepszym razie jest całkowitą marnością. Punkt drugi. Gdy uświadomimy sobie, że nasz stan jest grzeszny, a nasza sytuacja przedstawia się marnie, wówczas Chrystus może nas ukrzyżować i w nas wejść oraz nas zastąpić dzięki temu, że żyje w siebie poprzez nas i sprawia, iż żyjemy wraz z Nim w organicznym związku, co wyraża Paweł w liście do Galatów 2:20. To błogosławieństwo zdać sobie sprawę, że jesteśmy niczym, że jesteśmy znikomi. Długość naszego życia jest na szerokość dłoni i samo w sobie jest marnością. I wtedy zastanawiamy się, dlaczego tu jesteśmy. Wtedy świeci światło dla Boga, Jego woli, zamysłu, pragnienia Jego serca, Jego ekonomii. A teraz, zdając sobie sprawę z marności starego stworzenia, wasza istota jest w końcu w pełni otwarta. Panie, Ty masz znaczenie. Znaczenie ma tutaj życie w jedności z Tobą. Takie jest nowe stworzenie, w którym żyjemy pośród starego stworzenia. Wtedy Pan ma sposobność, by bez przeszkód wbudować się w nas. Punkt C. Bóg stworzył człowieka z towarzyszącym temu najwyższym i najszlachetniejszym zamysłem wyrażania Boga w Jego obrazie z Jego boskim życiem i naturą. Punkt pierwszy. Boży wróg, szatan, diabeł przyszedł, żeby wstrzyknąć siebie jako grzech w człowieka, stworzonego przez Boga ze względu na jego zamysł. Punkt drugi. Przez ten upadek człowieka, on i wszystkie stworzone rzeczy, które Bóg powierzył jego panowaniu, zostały poddane marności. Ludzkie życie więc w skażonym świecie również stało się marnością. Punkt trzeci. Uciekniemy przez tą marnością, gdy powrócimy do Boga i obierzemy Go w Chrystusie za odkupienie, życie, bogactwo, radość, przyjemność i zadowolenie, żeby Bóg wciąż mógł nas użyć do wypełnienia swego pierwotnego zamysłu, jaki miał, stwarzając człowieka ze względu na wypełnienie swej wiecznej ekonomii. Jeśli przeczytacie przypisy w przekładzie odzyskiwania do Księgi Koheleta, ujrzycie, że Bradley podkreśla tam dwie kwestie, które pomogą nam prawdziwie żyć w świadomości marności nad marnościami. Może to być rozdział 3, werset 5. Nie pamiętam dokładnie. Bradley zwraca uwagę, że Bóg daje wszystkim ludziom na ziemi pewne aspekty ludzkiego życia dla ich przyjemności. I wymienia niektóre z nich. Po prostu bardzo ludzkie rzeczy. Tak, aby mógł zachować ludzkie życie na ziemi ze względu na Boży zamysł. Nie jest więc dla nas, ludzi, czymś światowym, uświadomienie sobie, że potrzebujemy cieszyć się dobrym posiłkiem. To ludzka potrzeba. Nie żyjemy dlatego. Gdyby tego wszystkiego zabrakło, miałoby miejsce masowe samozniszczenie. Jednak widzimy coś jeszcze ważniejszego w punkcie D. To, że Bóg umieścił w ludzkim sercu tęsknotę, pragnienie za czymś wiecznym. Wprawdzie ludzkie życie w skażonym świecie jest marnością, gonitwą za wiatrem, jednak musimy zdać sobie sprawę, że Bóg włożył wieczność w serce człowieka. Jest ono głęboko wewnątrz każdego ludzkiego serca. Gdyby tylko mogli się wyciszyć i wyłączyć wszystko inne, co wydaje dźwięki, i skupić się na tym, co jest głęboko wewnątrz nich, zdaliby sobie sprawę, że pragną czegoś trwałego. Pragnę czegoś trwałego, tęsknię za czymś, ale nie wiem, co to jest. To tęsknota za odwiecznym Bogiem. I są ludzie na całej ziemi, szczególnie teraz, w tej sytuacji pandemii, gdzie ta tęsknota się ujawnia. Obyśmy zwrócili się do nich z dobrą nowiną, ze świadectwem dotyczącym znaczenia naszego życia dla Bożego zamysłu. Punkt pierwszy. Wieczność w Księdze Koheleta 3:11 to cytat: zaszczepione w boski sposób poczucie celu oddziałujące przez wieki, którego nie może zaspokoić nic pod słońcem, a tylko Bóg. Jest to w każdej ludzkiej istocie. Punkt drugi. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i uformował w nim ducha, aby go przyjmował i zawierał i miał serce do szukania Boga, żeby móc być dla człowieka zaspokojeniem. Punkt trzeci. Wprawdzie człowiek odpadł od Boga, a grzech przyszedł przez szatana, żeby przeszkodzić temu człowiekowi w przyjęciu Boga dla swojego zaspokojenia, jednak w sercu on wciąż pragnie i szuka Boga. Myślę o zdaniu z Ageusza, że Pan jest pragnieniem narodów. Głęboko wewnątrz ludzkiej rasy jest pragnienie, by Pan przyszedł. Trudno byłoby im to przyznać, ale On w nich jest. Punkt czwarty. Rzeczy doczesne nigdy nie zaspokoją człowieka. Tylko wieczny Bóg, czyli Chrystus, może zaspokoić głębokie poczucie celu w sercu człowieka. Jako brat, który jest ojcem i dziadkiem, zdaję sobie sprawę, że moja dorosła córka i synowie są znacznie, znacznie ponad rodzicielskie wytyczne. Moje wnuki dorastają. To, czego bym pragnął, to widzieć ich żyjących zgodnie z zamysłem, dla którego stworzył i zbawił ich Bóg. Po to tutaj jesteśmy. Po to jest tutaj dziadek. Po to są tutaj mama i tata. Sami musicie zdać sobie z tego sprawę i nie być kuszonym przez marność tego wieku. Ostatecznie możemy zrobić tylko jedno. I to jest najlepsze, co możemy zrobić. Po prostu się modlić o nich. Panie, zachowuj ich od złego i pobudź w ich sercach pragnienie dla Boga. Teraz dokonamy ważnego zwrotu. Za kilka minut pożegnamy się z marnością. Nie ma już marności. Poruszamy się z prędkością życia w kierunku rzeczywistości i przesycenia chwałą. Punkt drugi rzymski. W liście do Efezjan 4:17-21 i 24 Paweł przedstawia rzeczywistość, jaka jest w Jezusie, ze względu na postępowanie, jakie nie jest już w próżności umysłu. Chciałbym przeczytać fragment z listu do Efezjan 4, ostatnią część wersetów 20 i 21. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli istotnie Go słyszeliście i w Nim zostaliście nauczeni, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie. Paweł zamierzał dokonać wyraźnego porównania i ujrzymy to w punktach drugim rzymskim oraz punkcie A. Nie prowadź dłużej swego ludzkiego życia w próżności umysłu. Umysł obejmuje przewodnictwo nad duszą. Jeśli twój umysł przesyca próżność, to zmierzasz w jej kierunku. Teraz jesteś Bożym dzieckiem, w którym zamieszkuje przetrwany i zwieńczony trójjedyny Bóg. Nie żyj dłużej w ten sposób. Żyj życiem rzeczywistości. Punkt A. W liście do Efezjan 4,17 Paweł nakłania wierzących, żeby już nie postępowali, jak i poganie postępują w próżności swego umysłu. Punkt pierwszy. Próżność umysłu to podstawowy element codziennego życia upadłej ludzkości. Mamy w tym jasność. Próżność umysłu. O jak wiele miliardów słów zostaje wypowiedzianych każdego dnia, wyrażając próżność umysłu. Po prostu zamykam przed nimi moją istotę. Przyjmuję jedynie słowa życia, ducha i rzeczywistości. Punkt drugi. Poganie, narody, to upadli ludzie, którzy stają się próżni w swoich przemyśliwaniach. A. Postępują bez Boga, próżności swego umysłu. Opanowani i kierowani przez swoje próżne myśli. Dlatego doceniam mądry komentarz tego brata. W dużej mierze to pokolenie, które nazywamy dziećmi Kościoła. Większość z nich. Wielu poszło na szkolenie. Uzyskali wyższe wykształcenie. Ich serce i duch są z nami w Kościele. Umysł w świecie. A umysł tego świata jest próżnością i zgodnie z nim są kształtowani. Zgodnie z wypowiedzią brata Lee są chodzącą sprzecznością. Nie ma pokoju, nie ma zaspokojenia w byciu chodzącą sprzecznością. Cała nasza istota powinna być w harmonii. Każda jej część. Jesteśmy tutaj dla Boga, dla Jego zamysłu, ekonomii, pragnienia Jego serca. Punkt B. W oczach Boga i apostoła Pawła wszystko, co ludzie ze świata myślą, mówią i czynią, jest jedynie próżnością. Pozwólcie, że wypowiem pewne oświadczenie. Nie ma ono charakteru politycznego. Jest otwarte. Wybrany prezydent oświadczył, że pierwszego dnia prezydentury ogłosi, że chłopcy i dziewczynki, którzy uważają się za odmiennych płciowo, mogą używać ubikacji i przebieralni jedni drugich. Co to jest? Co nadchodzi? To tylko przykład. I coś takiego się chwali? I jest to podstawą publicznej edukacji w Kalifornii? Ma miejsce nasilenie próżności umysłu. Musimy zdać sobie z tego sprawę i to rozpoznać. Nie, jesteśmy kontrświadectwem, jesteśmy przeciwświadectwem, zbiorowym antypasem. Stoimy przeciwko nurtowi tego wieku, przeciwko tym kłamstwom. Wierzymy w Słowo Boże. Na początku Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. To jest tylko przykład. Nie możemy zmienić umysłów. Ale możemy podążać w innym kierunku. Trzy. Narody, które postępują w próżności umysłu, mają zaciemnione zrozumienie z powodu skamienienia serca. Punkt A. Kiedy umysł upadłych ludzi napełniony jest próżnością, ich zrozumienie jest zaciemnione, jeśli chodzi o sprawy Boże. B. Źródłem zaciemnienia w zrozumieniu upadłego człowieka i próżności jego umysłu jest skamieniane serce, jego serca. Teraz żegnamy się z próżnością. Przechodzimy do rzeczywistości, która jest w Jezusie. Do tego, który mógł powiedzieć, ja jestem rzeczywistością. A Słowo stało się ciałem, pełnym łaski i rzeczywistości. Prawo zostało dane przez Mojżesza. Łaska i rzeczywistość przyszły przez Jezusa Chrystusa. A ten Bóg człowiek żył życiem rzeczywistości. Wszystko, o czym myślał, czuł, decydował, mówił, uczynił, było w rzeczywistości. A teraz w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym duchem, duchem rzeczywistości, którego funkcją jest wprowadzenie nas we wszelką rzeczywistość. Nie pamiętam, kiedy to było, ale pamiętam to doświadczenie. Być może ponad 30 lat temu, gdy zdałem sobie sprawę i mogłem powiedzieć Panu, że łaknę rzeczywistości. Wiem o wielu rzeczach i cieszę się z tego. Jednak brakuje mi rzeczywistości. A tego poranka bardziej niż kiedykolwiek. Próbowałem nawet wygłosić całą konferencję o rzeczywistości. Jedynie Duch może zaszczepić to w życie świętych w każdym wieku. Być może niektórzy z was już o tym słyszeliście, ale zaledwie dzień lub dwa po tym, jak urodziła się moja córka, modliłem się. Byłem w odzyskiwaniu trochę ponad rok i o niczym nie miałem pojęcia. Jednak wiedziałem coś o świecie, który sprzeciwiał się Bogu i modliłem się. Panie, tak szybko, jak to tylko możliwe, objaw jej próżność świata. Pod koniec siódmej klasy, poprzez kilku wiernych usługujących, została zbawiona na spotkaniu dla dzieci. Gdy miała może 15 czy 16 lat, po stole pańskim wieczorem, gdy mieliśmy społeczność w gronie rodzinnym, odniosła się do tego, o czym powiedział jej tata. Powiedziała: tato, zaczynam sama widzieć, że jest to próżnością. Jednak od tego momentu przebyła długą drogę, tak jak my wszyscy. Jakże błogosławieni jesteśmy, znając rzeczywistość, jaka jest w Jezusie, ucząc się Chrystusa, słuchając Go, przychodząc do Niego tacy, jacy jesteśmy, biorąc na siebie Jego jarzmo, możemy się uczyć od Niego, od Tego, który jest potulny i uniżonego serca. Punkt B. W liście do Efezjan 4:17 i 21 widoczny jest kontrast pomiędzy rzeczywistością, jaka jest w Jezusie, a próżnością upadłego ludzkiego umysłu. 1. Pobożne postępowanie upadłego człowieka odznacza się marnością, ale w pobożnym życiu Jezusa tkwi rzeczywistość. Punkt drugi. Rzeczywistość w Jezusie to rzeczywistość nowego człowieka, o którym wzmiankuje werset 24. I przeoblec się w nowego człowieka, w sprawiedliwości i świętości rzeczywistości. Pan musi mieć dojrzałego i funkcjonującego nowego człowieka, by wyraził i reprezentował Boga, wypełniając Księgę Rodzaju 1:26. On musi go mieć. Gdy tak się stanie, będzie to znakiem przygotowania oblubienicy. Oblubienica się przygotowała. Boży zamysł się wypełnił. Istnieje rzeczywistość na ziemi. Pan może to ogłosić przed wrogiem, oskarżycielem. Spójrz, ziemia wypełniona jest Twoim kłamstwem i próżnością, ale spójrz na to, co ja widzę. Widzę boską rzeczywistość we wszelkiego rodzaju wierzących po całej ziemi. Są oni jednym nowym człowiekiem. Teraz przyjdę po moją oblubienicę i powrócimy jako armia, by się z Tobą rozprawić, ponieważ rzeczywistość zwycięża, rzeczywistość pokonuje. Ja jestem rzeczywistością. Ty jesteś uosobieniem marności, jesteś kłamstwem. Powtórzę, że rzeczywistość w Jezusie to rzeczywistość nowego człowieka, o której zmiankuje werset 24.
And the reality is the personification of God. The deceit is the devil.
A zwodniczość jest usobieniem szatana, a rzeczywistość uosobieniem Boga. Zwodniczość to diabeł, a rzeczywistość to Bóg. B. Bóg jako rzeczywistość, Boga jako rzeczywistość było widać w życiu Jezusa. Nie mogę się doczekać, by ponownie przeczytać cztery Ewangelie, po prostu by wchłaniać, wdychać rzeczywistość w Jezusie. Jakże to wspaniałe. Punkt trzeci. Rzeczywistość, jaka jest w Jezusie, odnosi się do faktycznego stanu Jego życia, opisanego w czterech Ewangeliach. A. Codzienne ludzkie życie Jezusa było zgodnie z rzeczywistością, a mianowicie samym Bogiem. B. Esencja życia Jezusa była rzeczywistością. On zawsze postępował w rzeczywistości. Jakże wspaniale, gdyby w tym dniu Syn Człowieka mógł powiedzieć, że istotą Twojego chrześcijańskiego życia była rzeczywistość. Jedynie rzeczywistość może być ujawniona w wieku Królestwa. Dlatego właśnie teraz, wewnętrznie, przed Bogiem, musimy żyć w rzeczywistości Królestwa. Wtedy rzeczywistość ta zostanie ujawniona jako chwała w nadchodzącym wieku. Punkt C. Wszystko, co Pan czynił w swoim ludzkim życiu, było Bogiem, który się wyrażał i dlatego było rzeczywistością. Punkt czwarty. Życie Jezusa zgodne z rzeczywistością to wzór dla życia wierzących. Punkt A. Musimy uczyć się Chrystusa i zostać nauczeni w Nim, żeby prowadzić życie rzeczywistości. Pan, pasterz naszych dusz, będąc w naszym duchu, troszczy się o nas. Będzie miał miejsce szczególny okres w naszym życiu, gdy skupimy się na tej kwestii. Modliliśmy się, odczuwamy, że nie jest to rzeczywiste. Powiedzieliśmy coś, brak rzeczywistości. Jednak wtedy dokonuje się zwrot. Pojawi się świadek. Teraz jest to prawdziwe. Nawet Paweł więcej niż raz mówi o nieobłudnej wierze. To oznacza, że nie jest ona udawana, fałszywa. Pragniemy, by wszystko było prawdziwe. Apostoł Jan był tego przykładem. Dlatego został użyty do tego, by napisać Ewangelię pełną rzeczywistości. Następnie, gdy napisał drugi oraz trzeci list Jana, mógł powiedzieć: tego, którego kocham w prawdziwości. Prawdziwość, w której również oddajemy cześć Bogu, pewnego dnia jednak będziemy oddawać cześć Bogu w boskiej rzeczywistości ukonstytuowanej w nas, która stanie się naszą prawdziwością, szczerością, uczciwością, prawością, prawdziwością. Miało to miejsce w Janie i stanie się to również w Was i we mnie. Pragniemy, by działo się to dzień po dniu, stopniowo, zgodnie z życiem w każdej części naszej istoty, oprócz naszego ciała. Na podstawie listu do Rzymian 8 wkrótce ujrzymy, że pragniemy: Panie, dokończ zbawienia, dokonaj odkupienia naszego ciała, przemień nasze ciała. Będzie miała miejsce tęsknota, tak jak w 8 rozdziale Pieśni nad Pieśniami. Punkt B. Ponieważ jesteśmy członkami ciała Chrystusa, powinniśmy prowadzić życie rzeczywistości, jak rzeczywistość jest w Jezusie, życie wyrażania Boga. Czy pamiętacie, co podkreślał brat Lee w poselstwach wygłoszonych w 1994 roku podczas weekendowej konferencji Dnia Pamięci, która została wydana jako książka zatytułowana Praktyczne uwagi dotyczące scalania? Jakie miał brzemię? Miał brzemię o rzeczywistość ciała Chrystusa. Nie tylko jako doktryna, czy ciało Chrystusa jako objawienie, czy też zaledwie jako wizja, lecz jako rzeczywistość. Jestem przekonany, że teraz, zarówno we mnie, jak i w was, jest to pragnienie za rzeczywistością we wszystkim, czego nas nauczono, we wszystkim, co przeczytaliśmy w Słowie i w posłudze. Niech Pan zyska rzeczywistość ciała. Punkt C. Możemy żyć w rzeczywistości, jaka jest w Jezusie, ponieważ jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Pragnę przeczytać pierwszy list Jana 5:19-20, a następnie coś dodać. Werset 19. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w rękach złego. I wiemy, że Syn Boga przyszedł i dał nam zrozumienie, abyśmy znali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Jeśli chodzi o angielskie tłumaczenie, to musi ono mieć sens zarówno w tym języku, jak i w innych. Jednak właściwie w Grece nie jest powiedziane o tym, który jest prawdziwy. Niektóre tłumaczenia mówią o tym prawdziwym, jednak w Grece po prostu jest mowa o prawdziwym, o rzeczywistości. Właśnie teraz, podczas naszego wspólnego spotkania, jesteśmy w prawdziwym, w rzeczywistości, w prawdziwym Bogu. Wiemy, że jesteśmy z Boga i po prostu się tym radujemy. Cały świat spoczywa na kolanach złego. Jednak my wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumienie, abyśmy Go znali. Nie tylko wierzyli. Znamy Tego, który jest prawdziwy, Tego prawdziwego. Jesteśmy w Nim. Jesteśmy teraz w Niego zanurzeni, przesyceni Nim. Cóż za codzienność, bez względu na to, co się dzieje zewnętrznie. Większość z tego jest poza naszą kontrolą. Wewnętrznie otwieramy się i pozwalamy Panu bardziej nas przesycać. Jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Jesteśmy w Chrystusie, w prawdziwym. Stajemy się tacy sami, jaki jest Bóg, w Jego rzeczywistości i prawdziwości. Stajemy się samą rzeczywistością. Jakże błogosławieni jesteśmy. Teraz podpunkty. Punkt pierwszy. Zwrot tego, który jest prawdziwy, odnosi się do Boga, który staje się dla nas osobisty, subiektywny. Boga, który jest obiektywny i staje się prawdziwy w naszym życiu i w doświadczeniu. Dwa. Być w tym, który jest prawdziwy, to inaczej być w Jego Synu Jezusie Chrystusie, ponieważ Pan Jezus, Syn Boży, jest prawdziwym Bogiem. Punkt trzeci. Ten, który jest prawdziwy, jest boską rzeczywistością. Poznać Tego, który jest prawdziwy, to inaczej poznać boską rzeczywistość poprzez doświadczenie jej, radowanie się nią i branie jej w posiadanie. Przechodzimy teraz do trzeciego aspektu tytułu tego poselstwa. Objawienia Synów Bożych. Pragnę przeczytać wersety od 19 do 23 z 8 rozdziału Listu do Rzymian, który jest przed nami. Bo stworzenie, niespokojnie wypatrując, gorliwie wyczekuje objawienia synów Boga. Stworzenie bowiem poddane zostało marności, nie z własnej woli, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie wyzwolone zostanie z niewoli zepsucia do wolności chwały dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem wzdycha i razem męczy się jakby w bólach rodzenia aż dotąd. I nie tylko to, ale i my sami, którzy mamy pierwociny ducha, nawet my sami wzdychamy w sobie, gorliwie wyczekując synostwa, odkupienia naszego ciała. Im bardziej jesteśmy ukonstytuowani Bogiem poprzez Słowo rzeczywistości, im więcej Chrystus w nas rośnie, czyniąc sobie w nas dom, oraz im bardziej wchodzimy na etap dojrzałości, przechodząc z jednego poziomu w kolejny, ostatecznie, wspominam o tym ponownie, podobnie jak kochająca, poszukująca z pieśni nad pieśniami, która stała się szulamitką, jest teraz w rozdziale 8. Po prostu pragnie, by Pan przyszedł. Powiedziała, gdybym Cię spotkała, będąc pozbawiona na zewnątrz, to jest w odniesieniu do ciała, ucałowałabym Cię. Ostatni werset mówi o tym, by przyszedł szybko. Przyjdź na góry. Nie musimy w sobie tego wzbudzać. Nie potępiajcie się, jeśli nie ma w was jeszcze tego uczucia. Ono się pojawi. Teraz przeczytamy punkty, ujrzymy to, na co kładą nacisk, mianowicie na dojrzewaniu synów Bożych, aż do momentu, gdy się ujawnią, objawią, a następnie całe stworzenie. Będzie to, można by powiedzieć, nowy ład według Bożej ekonomii. W taki sposób odzyska całe stworzenie. Teraz będę czytał dalej. Mamy dobry czas. Pozostało mi 12 do 15 minut i zakończymy. Jednak najlepsze jest jeszcze przed nami. Punkt trzeci rzymski. Ponieważ stworzenie poddane zostało marności, gorliwie wyczekuje objawienia synów Bożych, w nadziei, że i samo stworzenie wyzwolone zostanie z niewoli zepsucia do wolności i chwały dzieci Boga. Wolność chwały dzieci Boga. To poprzez upadek człowieka całe stworzenie stało się marnością. Poprzez otoczenie chwałą synów Boga stworzenie zostanie odzyskane. Punkt A. W wyniku tego, że szatan wstrzyknął siebie jako grzech człowieka, tego człowieka i wszystko, co zostało stworzone, poddano niewoli, skażenia i marności. Punkt pierwszy. Ponieważ stworzenie poddano marności i niewoli skażenia, wszystko, co jest pod słońcem, jest marnością. Teraz możemy ujrzeć związek pomiędzy marnością w Księdze Koheleta a marnością, o której wspomina 8 rozdział listu do Rzymian. Tutaj jednak marność, która ma zostać pochłonięta przez chwałę Boga. Punkt drugi. Obecnie stworzenie podlega niewoli, będąc poddane prawu rozkładu i zepsucia. Jego jedyną nadzieją jest wyzwolenie z niewoli, zepsucia do wolności chwały dzieci Boga, gdy objawią się synowie Boga. Chrystus Chrystus przyjdzie równocześnie na dwa sposoby. Obiektywnie przyjdzie z niebios jako Pan chwały. Subiektywnie Chrystus jest w nas jako nadzieja chwały. Gdy chwała, która znajduje się wewnątrz nas, zostaje uwolniona i przesyca nasze ciało, wówczas zostaje ono przemienione. Takie będzie przyjście Pana z naszego wnętrza, tak aby wypełniło się słowo z pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan. Bóg zostanie otoczony chwałą swoich świętych. Tak więc teraz w odniesieniu do synostwa wzrastamy z dzieci do synów. Następnie synowie staną się dziedzicami. Widzimy to również w 8 rozdziale listu do Rzymian. A kiedy wzrost do synostwa osiąga dojrzałość, wtedy odczujemy: o Panie, pragnę zachować moje ciało w zdrowiu, tak wspomniałem wcześniej, ze względu na Twój interes na ziemi, ze względu na służbę Tobie i świętym. Moje nadzieje jednak nie podkładam w tym, by je zachować. Pragnę nowego ciała, przemienionego, takiego jak Twoje. Punkt B. Niespokojne wypatrywanie z całą koncentracją przez stworzenie gorliwie wyczekuje objawienia synów Boga. Jeśli macie w domu małego kotka czy szczeniaka, nie wiem, co by wam powiedziały, gdyby głaszcząc je, będziecie do nich mówić, widzę, że wzdychasz, wyczekujesz. Muszę to jednak uznać za prawdziwe. Jest coś w samym stworzeniu, w każdej stworzonej rzeczy. Nie mieliśmy tacy być. Wyczekujemy, by dzieci Boga stały się Jego ujawnionymi synami. Punkt pierwszy. Objawienie to odsłonięcie lub ukazanie czegoś, co przedtem było zasłonięte lub ukryte. Teraz nasze ciało zasłania i zakrywa wszystko, kim jesteście. Nie możemy udać się do sklepu i powiedzieć: witam, jestem synem Boga. Ludzie mogą się zastanawiać, czy jesteście przy zdrowych zmysłach. Jednak nadejdzie czas, gdy nie będziecie musieli nic mówić. Będzie dość oczywistym, że sama chwała na was wskazuje. Tak się stanie. Chwała, która jest w was teraz, da wam nowe ciało. Zostańcie przemienieni. Wszyscy zostaniemy przemienieni. I będziemy żyć już na zawsze w tych przemienionych, otoczonych chwałą ciałach, jako żona odkupiającego Boga. Jakaś przyszłość leży przed nami. Punkt drugi. Wraz z powtórnym przyjściem Pana, gdy zostaniemy otoczeni chwałą, a nasze ciała zostaną w pełni odkupione, zasłona się podniesie. Punkt trzeci. Stworzenie, które razem wzdycha i razem męczy się jakby w bólach rodzenia aż dotąd, oczekuje objawienia synów Bożych. Punkt czwarty jest bardzo ważny. Objawienie to będzie zwieńczeniem procesu mianowania, przez który obecnie przechodzimy. Nie znam się zbytnio na kwiatach. Wokół domu, który wynajmujemy i w którym mieszkamy, rosną krzewy różane. Jeśli jest krzew różany, to być może ma pąki. Nie wiem, jakiego rodzaju jest to roślina. Nie znam się zupełnie na botanice. Jednak kiedy wypuszcza pąk, nie wiem, jakie jest tego określenie, jednak kiedy róża wypuszcza pąk, wtedy zakwita. A to kwitnięcie jest objawieniem. Spoglądam więc na was z Bożą czułością w Chrystusie Jezusie i widzę grupę pąków, która niebawem zakwitnie. I ja również. Nie wiem czasem, czy nie mamy jakichś małych dziewczynek o imieniu Kwitnący Kwiat, które urodziły się w życiu Kościoła. Prawdopodobnie jest jakaś. Jeśli wspomnę o tym w Korei, następnym razem, jak przyjadę, być może zobaczę małe dziecko o imieniu Kwitnący Kwiat. Ci drodzy święci są tak responsywni, bardzo się nimi raduję. Ale tak się stanie. To nie jest marzenie. Zmierzamy ku temu. Ma jednak miejsce proces. Naszym spojrzeniem na każdy dzień, który Pan nam daje, jest to, że wciąż znajdujemy się w procesie. Nie wiem, gdzie się znajduję, czego potrzebuję, ale Ty wiesz, oddaję Tobie ten dzień, oddaję siebie Tobie. Panie, niech nic nie ogranicza tego procesu. Cokolwiek uważane jest w każdym z nas za normalną szybkość, niech to będzie normalne w każdym z nas. Także kiedy nadejdzie koniec wieku i będziemy wiedzieć, że znajdujemy się pod koniec 3,5 roku, będzie oczywistym, że pierwociny zakwitły i są gotowe. Momentalnie Pan przyjdzie. Dla tego pokolenia będzie to chwila. Tak po prostu. Przemienienie również nastąpi natychmiastowo. Proces jest stopniowy. Dlatego doświadczymy czegoś niezwykłego. Pragnę, byśmy wszyscy byli razem. Pan zachowa nas wszystkich razem. Zdajemy sobie sprawę, że to się stało. Pamiętamy, że słyszeliśmy, iż to się stało. Te słowa się wypełniły. Punkt C. Choć całe stworzenie obecnie trzymane jest w stanie marności i zepsucia, Bóg zaprowadzi swoje królestwo, żeby uporać się z obecnym stanem. On zamierza zaprowadzić swoje królestwo. Teraz podpunkty. Punkt pierwszy. Nadchodzące królestwo będzie królestwem chwały Bożej. Królestwem złożonym przede wszystkim z objawionych synów Bożych. Czy nie chcecie tam być? Z pewnością pragniemy tam być. Jednym z objawionych synów Bożych. Punkt drugi. Boża chwała towarzyszy Jego Królestwu i wyraża się w sferze tego Królestwa. Gdy więc stoimy na progu bycia otoczonymi chwałą, oznacza to, że Królestwo stoi na progu nadejścia w swoim przejawie. Wszystko zależy od tego, gdzie znajdujemy się w procesie. Gdy jesteśmy gotowi na to objawienie, będzie to wskazywało na zmianę wieku. Oczywiście Pan zmieni sytuację na świecie. Będziemy więc mieć zewnętrzne oznaki, szczególnie na Bliskim Wschodzie, z Jerozolimą, świątynią, potężnym europejskim przywódcą. Wielu maniaków przepowiedni zostanie tym rozproszonych. Jednak my nie będziemy rozproszeni, ale zmotywowani, zdając sobie sprawę, Panie, jesteśmy coraz bliżej. Nic więcej nie potrzebuję, jak tylko by dzień po dniu Cię zyskać. Wszyscy pragniemy być gotowi. Punkt trzeci. Bóg powołał nas, byśmy weszli do Jego Królestwa i chwały. A. Królestwo Boże to sfera, w której oddajemy Bogu cześć i radujemy się Nim, podporządkowani boskiemu zarządzaniu, mając przed oczyma wejście do Bożej chwały. B. Królestwo to sfera, w której Bóg może sprawować swoją władzę i dzięki temu wyrażać swoją chwałę. C. Królestwo świeci po to, by otoczyć Ojca chwałą. By otoczyć Ojca chwałą. W końcu nasz Ojciec zostanie otoczony chwałą. Jego imię zostanie uświęcone na ziemi. Punkt czwarty. Królestwo Boże to przejawianie się Boga w Jego chwale wraz z Jego władzą, która służy temu, by Bóg mógł sprawować swoje boskie zarządzanie. Tak więc wejście do Królestwa Bożego i do wyrażonej Bożej chwały dokonuje się jednocześnie. Jest to jedno i to samo. Gdy więc objawią się Synowie Boży, zostają ujawnieni, wchodzą w chwałę i jednocześnie znajdują się w Królestwie. Są oni przejawionym Królestwem. Teraz ostatni punkt. Ostatniego poselstwa z tego szkolenia. Punkt piąty. Stworzenie gorliwie wyczekuje i niespokojnie wypatruje nadejścia Bożego Królestwa. W czasie objawienia Królestwa całe stworzenie zostanie wyzwolone, a objawieni Synowie Boży zostaną wybawieni z marności i zajaśnieją jak słońce w Królestwie swego Ojca. Wow, zostaniemy w pełni wybawieni z marności. Taka jest nasza podróż. Na początku marność nad marnościami, wszystko marność. Następnie Chrystus, który jest rzeczywistością. Jako życiodajny Duch wszedł w nas, by nas przesycić tą samą rzeczywistością, która jest w Jezusie. To więc pobudza proces wzrostu życia, aż zakryci Synowie Boży osiągną dojrzałość. Wtedy nadejdzie czas, by unieść zasłonę, by objawić całemu wszechświatu tych Synów Bożych, otoczonych chwałą Synów Bożych. To objawienie, otoczenie chwałą Synów Bożych jest oświadczeniem, że marność została pokonana, że została pochłonięta. Panuje rzeczywistość. Ci, którzy kiedyś znajdowali się w marności, którzy przeszli przez proces stania się synami Bożymi, znajdują się teraz w Królestwie Bożym, w Jego chwale. I co oni robią? Z nadzieją powiem, co będziemy robić. Będziemy świecić jak słońce w Królestwie swego Ojca. Rozpoczynamy w marności. Kończymy ukonstytuowani rzeczywistością, świecąc jak słońce w Królestwie swego Ojca. Taka jest nasza przyszłość. Dziękujemy Ci, Panie. Chwalimy Cię. Brzemię zostało uwolnione. Niech Pańska dłoń podąża za Słowem i wypracuje to w tysiącach świętych. Nie wyłącznie ze względu na nasz postęp, ale ze względu na wypełnienie pragnienia Bożego serca, dla którego żyjemy dzień po dniu. Amen i amen.